Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Dzisiejsza katecheza, uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, zatytułowana Pod płaszczem Maryi, będzie poświęcona wolności Matki Bożej. Jak Matka Boża przeżywała swoją wolność obdarowana przywilejem niepokalanego poczęcia? Papież Pius IX w Konstytucji Apostolskiej o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, ogłoszonej 8 grudnia 1854 roku, stwierdza, że Bóg od początku i przed wszystkimi wiekami wybrał i przygotował dla swojego jedynego Syna Matkę, z której po wcieleniu się w niej narodzi się w błogosławionej pełni czasów. Ukochał ją samą, bardziej niż wszystkie stworzenia, i to taką miłością, że w szczególny sposób złożył w niej swoje największe upodobania. Dlatego więc, czerpiąc ze skarbów swego bóstwa, obsypał ją tak cudownie, o wiele więcej niż wszystkie duchy anielskie, o wiele więcej niż wszystkich świętych, obfitością wszystkich darów niebieskich, że zawsze była ona zupełnie wolna od wszelkiego grzechu i że na wskroś piękna i doskonała ukazała się w takiej pełni niewinności i świętości, że poza pełnią Boga nie można wyobrazić sobie większej i że żadna inna myśl prócz myśli samego Boga nie może zmierzyć wielkości tej pełni. Błogosławiony papież wśród wielu przymiotów przypisywanych Matce Bożej zauważa również, że była ona zupełnie wolna od wszelkiego grzechu. Ten dar udzielony Maryi Dziewicy od pierwszej chwili jej życia stał się fundamentem jej wyjątkowej świętości. Tylko Maryję nazywamy całą świętą, to znaczy tą, która całkowicie i od początku do końca swego życia realizowała wolę Bożą. Ktoś jednak może zapytać, czy Maryja mogła zgrzeszyć? Na czym polegała jej wolność? Czy niepokalana była prawdziwie wolna, czy musiała wypełniać tylko zamiary Boga? Tak postawione pytania już same w sobie mogą ukazywać pewną nieufność wobec Boga. W pytaniach takich jest w jakiś sposób ukryta chęć bycia niezależnym wobec Boga, chęć realizowania własnych pragnień i zamiarów, a nie chęć realizowania woli Bożej. Wobec rozpowszechnionego dzisiaj takiego sposobu myślenia, nacechowanego nieufnością i podejrzliwością wobec Boga, chcemy zatrzymać się nad takimi pytaniami, żeby ukazać dar niepokalanego poczęcia udzielony Maryi. Dar, który stał się dla niej fundamentem wyjątkowej świętości, ale i wyjątkowej wolności. Istnieje wiele zamieszania w rozumieniu wolności. Dla jednych jest to możność robienia tylko tego, co się chce, bez żadnych ograniczeń, bez skrępowania. Możemy taką wolność porównać do kamienia, który spuszczony z góry swobodnie spada. Wszelka próba ukierunkowania takiej wolności jest odbierana już jako zamach na wolność. Dla innych wolność jest przede wszystkim swobodą wyboru. Wybieram to, co ja chcę. Kryterium wyboru będzie tutaj moje upodobanie. To, co przynosi mi korzyść. Wybór dokonuje się pomiędzy różnymi opcjami, różnymi możliwościami. Takich wyborów dokonujemy podczas na przykład zakupów, ale również wybierając między dobrem a złem, wybierając wartości, którym chcemy być wierni. Zaznaczone wcześniej rodzaje wolności są udziałem każdego człowieka. Nie trzeba jeszcze być chrześcijaninem, żeby doświadczyć wyboru między dobrem a złem lub tak zwanej dzikiej wolności, która polega na czynieniu tego, co się chce, w niczym nieskrępowany sposób. przedstawione koncepcje wolności są dzisiaj najbardziej rozpowszechnione, ale są one zbyt powierzchowne, to znaczy niewystarczające, jeśli chcemy je odnieść do Maryi, Matki Jezusa. Abyśmy mogli odkryć tajemnicę wolności niepokalanej dziewicy, musimy sięgnąć do nauki Ewangelii. W Ewangelii Świętego, według Świętego Jana, czytamy słowa Chrystusa: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Oraz: „Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni”. W chrześcijańskim rozumieniu wolności zawsze jest odniesienie do prawdy, którą jest Jezus Chrystus, Jego osoba i nauka. Dzięki wyzwoleniu nas spod jarzma grzechu, które się dokonało na krzyżu, jesteśmy wolni od grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych. Święty Paweł w liście do Galatów pisze: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. Dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystus wysłużył nam łaskę, która uzdalnia nas do wybierania tego, co jest zgodne z wolą Boga. Dzięki Chrystusowi możemy poznać prawdę i być poznanej prawdzie wierni, to znaczy możemy wybrać ją w wolności. Tak przeżywana wolność w niczym nie jest ograniczona, ale wciąż doskonalona przez łaskę Chrystusową. W takiej perspektywie dopiero możemy zrozumieć wolność niepokalanej. Cała jej osoba była przez dar łaski uzdolniona do czynienia tego, czego Bóg pragnął. Tylko ona czyniła to doskonale i dlatego nazywamy ją całą świętą. Może się wydawać, że w jej przypadku wolność była czymś łatwym, czymś, co nie wymagało osobistego zaangażowania. Stąd Maryja dla kogoś może wydawać się obca. Mogłoby się wydawać, że jej realizowanie w wolności posłuszeństwa i nasze podążanie za Jezusem nie mają wiele wspólnego. Jak potwierdza to nasze doświadczenie, napotykamy niemalże każdego dnia wiele przeszkód na drodze wiary. Lęk o życie i zdrowie, troska o utrzymanie rodziny czy wychowanie dzieci, niepewność przyszłości czy ciągłe problemy ekonomiczne rzeczywiście mogą powodować, że taki obraz Maryi może być dla nas odległy, nie do końca zrozumiały. Takie oddalenie Maryi od nas jest jednak tylko pozorne. Już w scenie zwiastowania Święty Łukasz przekazuje, że Maryja przestraszyła się anioła. Poświadczają to słowa wypowiedziane przez anioła: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga”. Ta właśnie młoda dziewczyna z podupadłego Nazaretu musiała przezwyciężyć w sobie strach, pewne zalęknienie z powodu tak niezwykłego orędzia. Jednak Maryja, jako dziewczyna, która odznacza się poczuciem zdrowego rozsądku, pyta anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Takie pytanie nie jest wynikiem braku wiary lub oczekiwaniem na widzialny znak ze strony Boga, który potwierdzałby prawdziwość zwiastowania. Maryja nie wątpi we wszechmoc Bożą, nie wystawia Boga na próbę, nie oczekuje czegoś nadzwyczajnego ze strony Boga. Pytanie Maryi nie dotyczy przyszłości, ale ona niepokoi się, jak dojdzie do poczęcia dziecka. Już wcześniej została zaręczona Józefowi. Mieszka jeszcze w swoim domu i nie może korzystać z praw małżeńskich. Maryja bierze pod uwagę swoją aktualną sytuację, aktualne położenie. Oznajmienie takiej wiadomości przez anioła stawia ją w sytuacji co najmniej niezręcznej. Boże zwiastun następnie podaje, w jaki sposób dokona się poczęcie Syna Bożego. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Gabriel także wskazuje na Elżbietę, która pomimo podeszłego wieku poczęła dziecko. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Po tych słowach Maryja wyraża swoją zgodę, swoje przyzwolenie. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Te słowa wyrażają wielkoduszność i oddanie się Bogu w tak doniosłej chwili. Dziewica z Nazaretu, całkowicie, bez żadnych warunków, jest gotowa wypełniać to, czego pragnie Bóg. Właśnie w tym momencie zauważamy, jak ona była do końca zaangażowana w swoich wyborach. Wolność niepokalanej realizowała się w byciu posłuszną samemu Bogu. Święty Jan od Krzyża, doktor Karmelu, naucza w drodze na górę Karmel. Tak było z Najświętszą Panną Maryją, którą Pan Bóg od początku podniósł do tego wzniosłego stanu. Do jej duszy nie przeniknęła żadna forma jakiegoś stworzenia i nigdy nią nie powodowała. Jej poruszenia pochodziły zawsze z Ducha Świętego. Dar niepokalanego poczęcia ukazuje zjednoczenie Maryi z Bogiem. Taka jedność z Bogiem powoduje, że do świadomości nie może przeniknąć żadna forma stworzenia. Chodzi o przylgnięcie woli ludzkiej do samego Boga, przylgnięcie całego człowieka. Scena zwiastowania z całym realizmem ukazuje nam wolność niepokalanej w wypełnianiu woli Boga Ojca. Dar niepokalanego poczęcia jej udzielony w niczym nie umniejsza jej osobistego zaangażowania, wręcz przeciwnie, udoskonala. Stąd niepokalanie poczęta jest dla każdego chrześcijanina przykładem, jak uczyć się współpracy z łaską. Jak tę współpracę przeżywać w duchu dziecka Bożego i w konsekwencji przekładać na posłuszeństwo w wierze. Maryja uczy nas, że zdanie się na wolę Boga nic nie ma wspólnego z fatalizmem czy przypadkowością w naszym życiu. Ufne pełnienie woli Bożej wymaga z naszej strony pełnego zaangażowania, wymaga dyspozycyjności względem zamiarów Boga. Istotne jest, aby zawierzyć Bogu. W ten sposób możemy także być adresatami słów, które Elżbieta wypowiedziała do Maryi. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Radiosłuchacze, którzy zainteresowani są dzisiejszą katechezą dotyczącą wolności Matki Bożej w perspektywie niepokalanego poczęcia, prosimy o kontakt telefoniczny. Podaję numery telefonów. 56 655 23 55 oraz 56 6, 5, 5, 2, 3, 5, 6. Mamy pierwszego słuchacza, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Jan z Bydgoszczy. Ja mam takie pytanie, które mnie jakoś tak nurtuje. Bardzo się chciałem podziękować za katechezę oczywiście. I odnośnie słów, które Maryja w rzeczy, skoro nie znam męża. Maryja była przecież poślubiona Józefowi. Więc znała swojego przyszłego męża, nie miała męża jeszcze, ale już znała jego imię. Może na ten temat wątpliwości poprosić.
Dziękuję za to pytanie. Maryja była zaręczona Józefowi. Nie mogła jeszcze korzystać z praw małżeńskich, więc nie mogło dojść jeszcze do poczęcia syna Maryi. Stąd jej pytanie, skąd, jak to się stanie, skoro nie zna męża? To objawienie anioła jej o porodzinach syna było dla niej bardzo zagadkowe, bardzo powodowało w niej pewną niepewność. Dlatego stawia to pytanie, jak się to stanie, skoro nie zna męża? Była przyrzeczona Józefowi, ale nie mogła korzystać jeszcze z praw małżeńskich. Dziękujemy za pytanie. Prosimy o następne radiosłuchaczy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z decyzji płockiej. Bardzo dziękuję i szczęść Boże Ojcu. Ja chciałem takie, powiedzmy, swoje refleksje krótko przedstawić. Otóż w tym powiedzeniu, jakże się to stanie, paradoksalnie jest wyznanie wiary. Bo to znaczy, ja wiem, że to się stanie, tylko nie wiem jak. A to jest właśnie niejednokrotnie podważane, prawda, że tutaj jakiś się pojawił rodzaj wątpliwości. A na temat wiary, tutaj powiedzmy, Maria jest naszą przewodniczką. W materiałach soborowych jest napisane coś takiego, że jej dziewictwo jest owocem wiary nieskażonej najmniejszym zwątpieniem. Najmniejszym. Bo też się pojawiają znowu takie wątpliwości. A po co ona poszła do Elżbiety? Może też chciała się przekonać. Skoro mamy dowody na to, że ona ma rzeczywiście wiarę, która jest dla nas wzorcowa, powinniśmy takie, powiedzmy, zboczenia odcinać od razu, dlatego że ten, który jest ojcem kłamstwa, który powiększa obszar naszych wątpliwości od samego początku, a czy aby na pewno Bóg ma rację tam, która ją powiedział, więc to po prostu trzeba od razu, że tak powiem, te myśli wypraszać z naszego wnętrza. No i jeszcze o jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. W tym wydarzeniu, kiedy Maryja była na pielgrzymce do Jerozolimy i tam zaginął Jezus, no można by uznać, że to jest potknięcie, prawda? I reakcja Jezusa, który właśnie na taki rodzaj wyrzutu, dlaczego nam to zrobiłeś, Synu? No i ta reakcja, która właśnie brzmiała w ten sposób, czy nie wiedzieliście, że powinienem być tam, gdzie są sprawy mego Ojca? Więc to nie była odpowiedź 12-letniego chłopca, to była odpowiedź samego Boga. I ten właśnie człowiek, 12-letni, który jest Bogiem, powrócił i był im posłuszny. Jaki to był wzór dla Maryi? Skoro Bóg jest posłuszny, to jakie posłuszeństwo obowiązuje mnie? I ona żyła obok Jezusa, który był wzorem posłuszeństwa i sama się tego posłuszeństwa uczyła, A to jest jednocześnie, to posłuszeństwo jest takim podstawowym nakazem na drodze wiary. Może tyle. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za tą refleksję. Oczywiście pytanie Maryi jest przejawem jej wiary, jest przejawem jej zaangażowania. Maryja nie wątpi w to, co jej zostaje objawione przez anioła. Maryja pyta się, w jaki sposób to się dokona. I to jest przejaw jej wiary, jej posłuszeństwa. Ona w żaden sposób nie neguje tego, co Bóg od niej pragnie, nie buntuje się, ale poprzez konkretne pytanie, które stawia, chce wiedzieć, jak to się dokona. Ponieważ okoliczności, w których żyła, były dla niej trudne. I anioł jej udziela odpowiedzi, że pocznie mocą Ducha Świętego. Prosimy o następne pytania, może dotyczące bardziej tematu niepokalanego poczęcia, tematu wolności Maryi.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego. Wolność po życiu jest największym darem, Bożym darem. I wydaje mi się, że wolność Maryi od grzechu dała jej wolność do miłości. A my, jako jej dzieci, które powinniśmy ją naśladować, żeby sprawić jej radość i pięknie żyć, powinniśmy zawsze prosić o wolne, czyste serca, współpracować z Bożą łaską, unikać grzechu, który właśnie tę wolność zabiera. W czystym sercu może mieszkać Bóg, tak jak w sercu Maryi Bóg może działać, kochać, czynić cuda. Działa te cuda na prośbę Maryi. Jej pokora i zgoda na Bożą wolę jest najlepszą bronią przeciwko szatanowi, bo on tego po prostu nie cierpi. Święta Terenia, młoda karmelitanka, powiedziała, że Maryja jest nam bardziej matką niż królową. To jest wspaniałe, że mamy zawsze dostęp do jej czystego, wolnego serca. Ojcze, chciałam króciutko przeczytać swój wiersz miłosny do Matki Bożej. Matko z opłatków i miodu, naszych westchnień i Twoich łez. Matko biegnąca na ratunek, całych nas w swoje nie weź. Naprawiająca nasze błędy, osłaniająca płaszczem swym, pokorna w Bogu cała, zastawiasz nas przed światem złym. Bo miłość, czułość i troska Twa są większe niż wszystkich razem mam. Jak dobrze być dziećmi Twoimi, skryć się w Twym sercu z marzeniami naszymi. Panno, przez Boga wybrana, mamuś najdroższa, kochana. Takiego wielkiego zaufania do Maryi, jej pokory, miłości życzę wszystkim dzisiaj. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za ten wiersz. Pan Jezus w Ewangelii mówi: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Myślę, że te słowa, jeżeli odniesiemy do osoby Maryi, zauważamy, jaką czystością serca ona się charakteryzowała. Jak daleko było jej udzielone, daleko udzielona komunia z Bogiem. Ta komunia była jej udziałem dlatego, że była czystego serca, że tak jak naucza święty Jan od Krzyża, całkowicie wszystkie jej pragnienia były skierowane ku Bogu. Żadne stworzenie nie przyćmiło relacji, jej osobistej relacji z Bogiem. Dziękuję bardzo. Prosimy o następne telefony.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Niech na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa. Jest taka sprawa związana z dzisiejszym świętem, taki dylemat. Czasami rozmawiam o tym ze znajomymi i zdania są podzielone. Chodzi o cudowne urodzenie Pana Jezusa przez Najświętszą Maryję Pannę, to znaczy bezbolesne. Jedna z osób, z moich rozmówców, wyjaśniła mi to w ten sposób, że Matka Boża przyszła na świat bez grzechu pierworodnego, prawda? Halo?
Tak, tak, słuchamy.
W związku z czym, znaczy wynikiem grzechu pierworodnego jest cierpienie i śmierć. Skoro Matka Boża nie była obciążona tym grzechem pierworodnym, w związku z czym nie mogła cierpieć, no i nie umarła, tak jak my umieramy. Czy to jest wystarczające tłumaczenie związane, znaczy tłumaczenie, które by obstawało za tym, że Matka Boża urodziła w sposób cudowny, o tak powiem, czyli bezbolesny?
Rzeczywiście Maryja zrodziła Chrystusa w cudowny sposób. Chrystus został również poczęty niepokalanie. Ale to nie oznacza, że Maryja mogła zrodzić Chrystusa bez bólu. To nie oznacza, że Maryja podczas swojego życia nie cierpiała. To nie musi oznaczać, że ona nie umarła. Myślę, że tutaj najważniejszym punktem odniesienia dla nas jest osoba Chrystusa, który był Bogiem, ale również cierpiał, również umarł na krzyżu. Jeżeli Chrystus cierpiał i umarł na krzyżu, to dlaczego Maryja, Jego Matka, nie miała cierpieć tutaj na ziemi i umrzeć? Myślę, że dar niepokalanego poczęcia chronił ją przede wszystkim przed grzechem, ale na wzór swojego Syna Maryja przyjęła wszystkie konsekwencje ludzkiej natury. Ona była do końca człowiekiem, tak jak my. Również cierpiała, również znosiła trudy tego życia. I myślę, że trudno jest sprowadzać wszystko w Maryi do takiego wymiaru tylko biologicznego. Ten element duchowy jest przede wszystkim najważniejszy. Zapraszamy następnych radiosłuchaczy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Artur Matuszak z Bydgoszczy. Mam takie zapytanie odnośnie dziedzictwa Maryi. Mam przed sobą właśnie tutaj Ewangelię według świętego Mateusza. No i mam taki fragment. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. I tutaj w przypisie do tego fragmentu w przypisie do tego fragmentu mam sam tekst nie twierdzi, że po narodzeniu Jezusa Maryja nadal pozostała dziewicą. No i to, że tak powiem, jakieś takie zakłopotanie mnie troszeczkę wpędziło. No i prosiłbym o słowo komentarza do tego tekstu.
Rozumiem pana pytanie. To, że w tekście nie ma, w tekście biblijnym nie ma wszystkiego opisane dotyczącego życia Maryi, to niejako uzupełniamy wiarą Kościoła. Kościół nas naucza, że Maryja była zawsze dziewicą, a więc przed poczęciem Chrystusa była dziewicą, w poczęciu Chrystusa i po narodzinach Chrystusa pozostała dziewicą. I ta wiara Kościoła jest dla nas punktem odniesienia. Musimy pamiętać o tym, że słowa Pisma Świętego interpretujemy zgodnie z nauczaniem magisterium Kościoła. To jest dla nas kierunkowskaz, to jest dla nas wskazówka. Jeżeli ktoś w ten sposób będzie interpretował Pismo Święte, na pewno nie pobłądzi. Jego wiara będzie się umacniała, zawsze we wspólnocie Kościoła. Prosimy o następne głosy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, dzwoni do Chmara z Południowej Polski. Chciałam ustosunkować właśnie do dziewictwa Maryi. Tak bardzo mnie zainspirowały bardziej te pytania ludzi. Otóż polecam wszystkim przeczytanie objawień Marii Waltory, poemat Boga Człowieka, a także objawienia Marii Emerich, Katarzyny Emerich, przepraszam. I właśnie tam bardzo obydwie te święte żyły całkowicie w innych miejscach i w innych wiekach, a jednak miały podobne objawienia odnośnie narodzenia Pana Jezusa. To znaczy narodzenie to było, nie było naturalne, tak jak normalnie rodzą kobiety, tylko to było narodzenie w sposób cudowny, naruszający dziewictwa. No to polecam te książki i to chyba tyle. Zapłacę.
Proszę Panią, myślę, że również do Maryi możemy odnieść słowa świętego Hieronima, który mówił: nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Maryi. To jest dla nas pierwsze i najważniejsze źródło czerpania informacji o jej osobie. Objawienia prywatne niczego nie dodają do objawienia publicznego. Tylko najwyżej coś przypominają, jakiś aspekt, jakąś prawdę. Ale źródło naszej wiary zawsze jest w Piśmie Świętym, w Ewangeliach. I tam szukamy prawdziwego obrazu Maryi Dziewicy. Do tego szczególnie zachęcam, aby właśnie poprzez lekturę Pisma Świętego poznawać jej osobę, aby ten obraz, aby jej obraz był rzeczywiście prawdziwy, autentyczny. Prosimy następne głosy.
Szczęść Boże, Ryszard z Berlina.
Szczęść
ja
Boże.
Mam takie pytanie, bo kiedy anioł przyszedł do Maryi i oznajmił ją, to zadała pytanie, jak to się stanie, skoro nie znam męża. Kilka wierszy przedtem przychodzi również anioł do Zachariasza, który się pyta, po czym to poznam, i nie wiem, czy tak można to nazwać, ale jak gdyby został w tym momencie ukarany niemową, był niemowym. Jak to sobie wytłumaczyć? Czegoś tu w tym momencie, jak gdybym nie rozumiał, prosiłbym o wyjaśnienie. Bóg zapłać, przejdę na antenę.
Dziękuję bardzo. Między Maryją a Zachariaszem zachodzi zasadnicza różnica. Zachariasz powątpiewał w to, co było mu objawione. Dlatego został ukarany. Natomiast Maryja w żaden sposób nie wątpi. Maryja w żaden sposób nie wystawia Boga na próbę. Maryja pyta się, jak to się konkretnie zrealizuje, ta zapowiedź. I tutaj widzimy różnicę między Maryją a Zachariaszem. On zostaje ukarany, a ona poczęła w sposób cudowny Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Myślę, że tutaj warto wczytać się w tą różnicę, w te dwa zwiastowania. Warto odkryć, jak zachowuje się Zachariasz, a jak zachowuje się Maryja. Prosimy o następne głosy, radiosłuchaczy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można troszeczkę głośniej, bo bardzo słabo słychać.
Słyszymy Pana dobrze.
Proszę głośniej, bo nic nie słyszę. Tu Drawska Zenon. Halo?
Tak, prosimy. Jesteśmy na antenie.
Bardzo słabo słychać. Drawska Zenon. Tu chciałem nawiązać do katechezy. Jest tutaj sprawa taka, tutaj chodzi o wolność. Czy w rzeczywistości tutaj z tej katechezy wynika z treści Pisma Świętego, z myśli Pana Boga, tutaj, że wolności zasadniczej to nie ma. Ani w tym życiu, ani w przyszłym. W ogóle nie ma. Zniewolenie w Chrystusie, zniewolenie w Panu Bogu czy jest wyborem. Albo zniewoli się Panem Bogiem, albo też nie, czy tym światem i tak dalej. Tutaj, także sprawa wolności to jest właśnie tylko wolny wybór. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Muszę przyznać, że dość trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. W Bogu jesteśmy wolni. Bóg niczym nas nie przymusza, niczym nas nie krępuje. On nas tylko zachęca, nas inspiruje, pobudza nas, ale zawsze pozostawia wolny wybór każdemu człowiekowi. I myślę, że to również dokonywało się w życiu Matki Najświętszej. Bóg nas kocha. Nie chce nas w żaden sposób zniewalać. I dlatego szanuje do końca, naprawdę do końca ludzką wolność. Prosimy o następne pytania.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Sędziazek z Warszawy. Szczęść Boże Ojcu kochanemu za piękną katechezę w ten piękny dzień. Chciałbym tylko nawiązać do tej wolności poprzez analizę Pisma Świętego. Wiemy, że przez Ewę brama raju zamknęła się dla nas. Przez dziewicę Maryję niepokalaną Bóg ją nam otworzył. Ewa bardzo świadomie i z pełną wolnością powiedziała Bogu nie, choć później tłumaczyła się, że zwiódł ją wąż. Ale przecież już na początku dziejów, po grzechu pierworodnym, Bóg ukazuje niewiastę, której potomek właśnie zmiażdży głowę węża. I teraz potrzeba było tej nowej Ewy, która powie Bogu tak, na Jego wolę, by właśnie cała ludzkość odzyskała wolność. Jest u nas taka dziewczynka w szpitalu, która ma na imię Ewa. Bardzo miła, czekają poważne operacje i mówię, jak masz na imię Ewa? A jak będzie w SPAK twoje imię czytane? Myśli, mówi, no Awe. No właśnie, widzisz, jesteś tak bardzo blisko Matki Bożej, którą Bóg pozdrowił, bo ją ukochał, bo ją wybrał przed wiekami, żeby nasze życie nawet w cierpieniu czy w chorobie miało jakiś głębszy sens. I myślę, że właśnie tu jest ten taki zamysł Boży, którego dziś doświadczamy przez sam fakt zaistnienia Maryi, jak czcigodny ojciec był uprzejmy powiedzieć, że jest ponad aniołów i świętych wyniesiona, ale jest tylko człowiekiem, jest w porządku natury naszą siostrą. Dlatego mogła w naszym imieniu powiedzieć Bogu tak i spełniło się to, co święty Paweł tak pięknie określił, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus, ale by go nie było, gdyby Maria nie dała mu ciała i krwi, gdyby nie stał się człowiekiem, a więc bratem naszym, jednym z nas, ale właśnie z tą różnicą, że nie miał grzechu i mógł w naszym imieniu dokonać dzieła odkupienia. Maria mogła powiedzieć nie, mogła się przerazić tym wszystkim, co usłyszała z ust anioła. Ale była bardzo świadoma jako córa Izraela, jako córa Syjonu, jako przecież uczestniczka narodu wybranego, który oczekiwał na przyjście Mesjasza, Zbawiciela. I mówi bardzo świadomie i jest konsekwentna aż po krzyż, aż do przeżywania tajemnicy paschalnej, która nam właśnie dzięki jej wolności otworzyła niebo i dała nam szansę zbawienia wiecznego. Tyle, ojcze, bardzo wdzięczny jestem, bo dziś tak piękny dzień i pięknie, że właśnie u karmelitów wspaniałych sług niepokalanej pod jej płaszczem, jej szkaplerzem możemy ten dzień przeżywać. Pozdrawiam ojca bardzo serdecznie i szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Rzeczywiście dzieci mają taką intuicję, której nam dorosłym często brakuje. Myślę, że ta dziewczynka miała taką inspirację, intuicję, która być może pochodziła od samego Ducha Świętego. Drodzy radiosłuchacze, korzystając z chwili wolnego czasu, kończąc już nasze spotkanie, chciałbym ukazać wam miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy, z którego nadawana jest audycja. Otóż gościmy Radio Maryja w sanktuarium świętego Józefa, w kościele, który pierwszy w Polsce otrzymał tego patrona, tego świętego jako patrona. Sanktuarium świętego Józefa w Poznaniu jest miejscem spotkania Boga i człowieka. To spotkanie polega często na pojednaniu w sakramencie pokuty. Zachęcamy wszystkich do nawiedzania tego sanktuarium. Zachęcamy was również do tego, aby przez tego świętego polecać swoje sprawy, troski, ale również dziękować Bogu za otrzymane łaski. W naszym klasztorze również znajduje się wydawnictwo Flos Carmeli, które publikuje książki dotyczące duchowości, modlitwy świętych Karmelu. Takim dziełem szczególnym jest tłumaczenie pism Krytyczne tłumaczenie pism świętej Teresy od Jezusa, Teresy z Awila. W ten sposób przygotowujemy się na obchód 500-lecia jej urodzin. Nasza warszawska prowincja karmelitów bosych, również tutaj niedaleko pod Poznaniem, w Zwoli, buduje klasztor, który będzie domem formacyjnym, jak również domem rekolekcyjnym. Chcemy, aby w ten sposób uczcić rocznicę narodzin świętej Teresy. Chcemy, aby ludzie mogli korzystać z bogactwa jej duchowości, jej dziedzictwa. Osoby, które są zainteresowane wydawnictwem Flos Carmeli, podaję stronę internetową floskarmeli.poznań.pl. W naszym klasztorze również redagujemy pismo formacyjne dla osób noszących szkaplerz karmelitański. Pismo zatytułowane Pod płaszczem Maryi. Jest to periodyk dla osób, które chcą zaprosić do swojego życia Maryję, które chcą uczyć się wraz z Maryją, jak iść za Jezusem. Znajdują się tutaj konkretne teksty formacyjne. Znajdują się tutaj artykuły, które mogą pomóc konkretnie formować siebie na wzór Maryi. Powierzamy waszej modlitwie dzieła rozpoczęte przez nasz zakon, naszą prowincję. Prosimy o wsparcie modlitewne, ale również o, jeżeli to jest możliwe, wsparcie materialne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Była to katecheza pod tytułem Pod płaszczem Maryi, którą przeprowadził ojciec Jakub Kamiński, karmelita, magister kleryków WSD Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej w Poznaniu, za którą serdecznie dziękujemy.